odcinasz je całkowicie z reszty swojego gatunku. Mógł sobie mieć święty spokój, biegać po polach i tak dalej, a teraz ten kot jest zaangażowany w jakieś badania magiczne. Była tam taka fajna kotka, ale teraz się nie poruszam, bo o czym ja mam z nim rozmawiać?
Mi to przypomina, to będzie srogie odejście od tematu, ale była taka książka Grega Igana, nazywała się Diaspora, takie hard science fiction, ale tak, no rzeczywiście z takimi zwierzętami ciekawie może być na sesji.
Cześć wszystkim, z tej strony załoga blogu W Cieniu Imperium, jest z nami nasz MG, Rupert ze wsi Hojten.
Oraz oczywiście mój nieodłączny chowaniec, Werner Gorder.
A dokładnie tak, jak zdążyliście się domyślić po tym wstępie oraz zapewne po opisie filmu, dziś zajmiemy się tematem chowańców, tego czym są, może jak je przywołać, jak je stworzyć, no i właśnie. Bo jest to temat, który często towarzyszy wielu magom, a tak naprawdę mało czasu mu poświęcamy.
Tak, to prawda. Tym bardziej, że wydaje mi się, że chowańcy to jest taki element bardziej znany z takich high fantasy typu Dungeons and Dragons, który może się nie wszystkim wydawać na miejscu w Warhammerze, a jednocześnie ma jednak długą tradycję. Właśnie chowańce znane są jeszcze z pierwszej edycji i przez te wszystkie edycje RPG też się trochę pozmieniały, więc ciekawie byłoby spojrzeć na to, jak właśnie percepcja chowańców w realiach gry przez lata się zmieniała.
Nie tylko sama percepcja, ale również to, jak one działają i ile dany mag tych chowańców mieć może. Bo w zależności od tego, jaką edycję zapytasz, taką odpowiedź otrzymasz.
Więc może tak, zacznijmy od takich podstaw, nie skupiając się na edycjach. Czym w zasadzie chowańce są, czym powinny być i skąd jest idea? A chowańcy są niczym innym jak albo magicznymi stworzeniami, albo normalnymi stworzeniami, ale jednak nasączonymi magią, czy też przyzwanym jakimś duchem do siebie, które sprawiają, że są takimi troszeczkę wyjątkowymi towarzyszami czarodzieja. Więc z jednej strony mogą to być nawet jakieś, nie wiem, małe mechaniczne ptaki, czy te pomniejsze demony, impy, coś takiego, bądź też jakby klasyczne koty dla czarownic, wiedźm i podobnych. Zresztą to już właśnie sama pierwsza edycja sugeruje, że w świecie niejako pomysł, aby czarodzieje imperialni mieli chowańce, no bierze się z tych tradycji właśnie czarostwa, tradycji druidycznych, ponieważ to druidzi byli znani z tego, że właśnie towarzyszyły zwierzęta, nierzadko też zwierzęta bardziej wyjątkowe niż przeciętne, czy tam z racji koloru swojej sierści, czy bliższego kontaktu z naturą, czy właśnie jakichś magicznych właściwości. No i tak imperialni czarodzieje, zresztą nie tylko imperialni, starając się rozwijać te tradycje, trochę do nich wracać, troszeczkę też obracając je na swoje wersje, zaczęli stwarzać bądź przejmować chowańce, które oczywiście w jakiś tam sposób bardziej są zbliżone do tego imperialnego podejścia do magii. Zresztą też możemy zakładać, że jeżeli mamy różne podejścia do magii, różne szkoły magii, to tak samo chowańce będą się różniły.
Ja bym tutaj trochę uściślił tą dość szeroką definicję, którą podałeś, do tego, że chowaniec to magiczne stworzenie obdarzone własną inteligencją, które służy magowi, bo są też takie rzeczy jak konstrukty magiczne, które właściwie mogłyby spełniać dużo punktów tego, co powiedziałeś, ale chowańcami nie są.
Tak, słuszna uwaga, no tutaj wyjątkowość chowańców leży właśnie też w tym, że one jednak mają jakąś swoją osobowość, swoje jestestwo, poczucie bycia odrębnym od reszty rzeczywistości, a jednocześnie istnieje więź z magiem i nawet jeżeli chowaniec za swoim czarodziejem niekoniecznie musi przepadać, bo to nie jest obowiązkowe, to jednak zawsze jest mu posłuszny, no i lojalny mimo wszystko, choć czasem może być też troszeczkę nieznośny.
Zwykle nieznośny. No i właśnie, mamy kilka rodzajów takich chowańców. Większość w zasadzie magów kolegialnych, jeśli już decyduje się na stworzenie sobie chowańca, to stara się albo sobie go zbudować i jakby natchnąć energią magiczną, natchnąć częścią esencji wiatru magii, którego badaniom się poświęca, albo spróbować go stworzyć z samej tej energii, esencji magicznej wiatru, którego badaniom się poświęca. obecnie mniejsza ilość magów kolegialnych, głównie magowie bestii i życia, starają się jako chowańce oswajać różnego rodzaju stworzenia, które mają własne wrodzone predyspozycje do tego, żeby czuć większy związek z magią. I tutaj już na dzień dobry mamy trzy w zasadzie rodzaje tych chowańców i nawet nie doszliśmy do podziałów chowańców względem tego, jakie pełnią funkcje, tylko dopiero w jaki sposób powstają. Te magiczne stworzenia również wykorzystują wszelkiego rodzaju wiedźmy i tego typu dzicy magowie. Natomiast ci, którzy dryfują w stronę bardziej nieortodoksyjnych eksperymentów, jak na przykład z magią Dara, ale nie mówcie tego inkwizycji, to potrafią wpaść na genialne pomysły, żeby przywołać sobie pomniejszego demona i jego spętać w roli chowańca.
Tak, no więc tych wersji jest rzeczywiście sporo. Wiadomo, mechanicznie to na dobrą sprawę nie odgrywa większego znaczenia, ale tak w świecie, no to rzeczywiście jest ta wersja z żywym zwierzęciem, które, prawda, zostało tam natchnięte, jest wersja z jakimś przedmiotem, w który no również wetchnięto magię. Kolejna wersja to jest, że chowaniec jest po prostu tworzony z magii, czarodziej przystępuje do rytuału i nie ma nic fizycznego, a na koniec jest właśnie ten chowaniec, jeżeli wszystko się uda. No i jeszcze właśnie ta wersja z przyzwaniem czegoś. Oczywiście są też wariacje w stylu nekromancji, gdzie chowańce bardzo często są jakieś tam mali ożywieńcy, nie? Czyli jakiś tam ożywiony snorkling, czy coś tam, a może, nie wiem, trup jakiegoś pająka, czegoś takiego. Opcji jest wiele. No i autorzy podręcznika też od zawsze, więc w zasadzie autorzy podręczników, dawali szansę na to, żeby gracze mistrzowie gry wykazali się swoją wyobraźnią i starali się możliwie mało ograniczać, jak one mają wyglądać. Więc o ile się mówi, co też jest swoją drogą ciekawe, wydaje mi się, że imperialne chowańce najczęściej są jakimś rodzajem małego humanoidalnego stworzenia. O tyle opcji mamy dużo, mamy zasady, żeby miało, nie wiem, dodatkowe umiejętności jak latanie, pływanie, więc możemy sobie wybrać, jaka forma nas interesuje. Ograniczenia są natomiast położone na rozmiar, gdzie czwarta edycja mówi, że chowaniec zwykle nie przekracza rozmiarów niedużego, dobrze nakarmionego kota domowego, podczas gdy pierwsza edycja po prostu twierdziła, że taki chowaniec nie będzie wyższy i dłuższy niż stopa.
No, to też zależy właśnie, w którym podręczniku jest to wspominane i tak dalej. Ja pamiętam, mi w pamięci utkwił fragment, w którym według drugiej edycji można było mieć chowańca wielkości konia. Właściwie ten koń był chowańcem. A z drugiej strony w czwartej edycji też są chowańce stworzone do walki, które są wielkości no całkiem sporego halflinga.
Tak, więc no opcji jest dużo. No i teraz można jeszcze wspomnieć o jakby głównych przeznaczeniach tych chowańców, czyli jakby ich głównych rodzajach, czy też profesjach, karierach, jeżeli w ten sposób chcemy to widzieć.
Można, ale pozwól, że zanim ten temat poruszymy, to ja dodam jedną ważną bardzo rzecz, która łączy wszystkie chowańce, mianowicie to, że dzielą one bardzo mocną więź z magiem. Ta więź może się przejawiać na różne sposoby i rzeczywiście w różnych podręcznikach na przestrzeni edycji ta więź była definiowana na różne sposoby. W pierwszej edycji na przykład, w pierwszej albo w drugiej, teraz już nie pamiętam, można było przez chowańca na przykład wpływać na maga, jeśli się go pojmało i krzywdziło, to odbijało się na magu. Można było próbować zerwać te więzi, ale ta więź zawsze była. Ta więź była bardzo mocna. No i tak, jak wspominałeś wcześniej, chowaniec nie musi lubić maga, mag nie musi lubić chowańca, ale tą więź ze sobą cały czas dzielą i to na nich wpływa.
Tak, swoją drogą, jak przeszliśmy do więzi, to ja też bym dodał właśnie tutaj, bo to też się zmieniało na przestrzeni edycji. Tak, w pierwszej edycji generalnie uznaje się, że chowaniec będzie zawsze w odległości 10 stóp od czarodzieja, którego przyzwał, chyba że będzie miał wyraźne inne polecenia i jednocześnie tam zda rzut bodajże na opanowanie czy tam siłę woli, żeby te polecenia wykonać, więc wtedy chowańce były takie no stricte w zasięgu wzroku i to bliżej niż dalej. W czwartej edycji to się zmieniło i nie są te chowańce już tak bardzo zmuszone do tego, żeby być zaraz obok czarodzieja cały czas.
Chyba że są małymi zwierzętami, które muszą być do 400 koło niego, więc to...
Tak, tak, to swoją drogą, no, ale wciąż się zakłada, prawda, że przez dłuższy czas nie spędzają czasu jakby chowaniec z czarodziejem czasu osobno, więc na potrzeby tych zasad pomiędzy przygodami i tak dalej, to zawsze się zakłada, że czarodziej i chowaniec są razem, więc o ile dopuszcza się możliwości ich rozdzielenia, żeby pokryli większy teren, jak sprawdzają o północy przy blasku Morsleba opuszczony zamek, czy coś takiego, no to jednak się zakłada, że ta więź jest nie tylko tam psychiczna czy magiczna, no ale też tak fizyczna, że ten dystans fizyczny między nimi nie powinien być zwykle wielki i zwłaszcza chowaniec będzie dążył bardzo często do tego, żeby ten dystans zmniejszać. I to dla chowańca jest prawdą zresztą nawet jak czarodziej jego zginie, gdzie chowaniec w zależności od wersji, oczywiście edycji, też będzie się starał pilnować właśnie szczątek swojego stwórcy.
No tak, stwórcy. Problem polega na tym, że w zależności od edycji to też się różne dziwne rzeczy dzieją, więc jeżeli gracz zada wam pytanie albo sami się zastanawiacie, co się dzieje z chowańcem po śmierci, to generalnie można powiedzieć, to zależy. Znaczy, to zależy przede wszystkim od tego, jak powie wasz MG, a dwa, jaką edycją się będzie podpierał, bo są tutaj różne odpowiedzi. Są takie, że po prostu skoro mag stworzył chowańca, to chowaniec po śmierci maga no po prostu rozpłynie się z powrotem w tej magii i kiedy na przykład był takim małym konstruktem ożywianym za pomocą magii, to kiedy magia tego maga zniknie po czasie. To się nie jest tak, że rozpada się w chwili, ale to trwa troszeczkę. On jakby odchodzi z tego świata po jakimś tam tygodniach czy tam dniach po śmierci maga i potem ten konstrukt się po prostu rozpadnie. Trudno. I to jest taka podstawowa koncepcja. Ale są też wyjątki od tego. Na przykład w pierwszej edycji można było próbować przejąć chowańca, który miał zapamiętane różnego rodzaju zaklęcia. Tego chowańca od zaklęć do tych rodzajów chowańców za chwilę porozmawiamy. Można było przejąć po zmarłym magu, robiąc takie rytuały i próbując go jakby oswoić jeszcze raz. Są w czwartej edycji opcje, że jeżeli chowaniec jest zwierzęciem i wiesz, ma te takie elementy wczucia się w te wiatry właśnie bestii i tak dalej, no to jeżeli bardzo chce i poświęci na to swój punkt przeznaczenia, to może żyć dalej jako pomniejszy duch natury i tak dalej, więc tutaj naprawdę odpowiedzi na to pytanie może być bardzo dużo i to nie jest tak, że jedna konkretna zawsze będzie tą dobrą.
Też jeszcze trzeba tutaj zaznaczyć, że zwykle można było przejąć chowańca, ale takiego chowańca, którego już się wcześniej znało i przez którego było się tak lubianym.
Tak, 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 tak. To inna rzecz na przykład, że zwykle magowie mają jednego chowańca. Zwykle, chyba że, i tutaj dochodzimy do dodatkowych warunków, bo w zasadzie w każdej edycji, która wspomina coś o chowańcach, no akurat w trzeciej nic nie znalazłem o chowańcach, no ale pierwsza, druga i czwarta, wspominają o tym, że no jednak są takie warunki, które pozwalają magowi mieć więcej niż jednego chowańca.
Tak, to prawda. I z czego tutaj też pierwsza edycja ma fajny fragment o tym, że generalnie chowańcy są strasznie zazdrosnymi stworzeniami. Jeżeli jakiś czarodziej miałby dwa, to one tam muszą wykonywać odpowiednie rzuty na siłę woli i jeżeli taki rzut się nie powiedzie, no to w ciągu danego dnia chowańce rzucą się na siebie i będą ze sobą walczyły na śmierć i życie zgodnie z zasadą nieśmiertelnego, że może być tylko jeden.
Tak, natomiast jeśli są to chowańce właśnie te zwierzęta i tak dalej, to w innych miejscach znajdujemy opisy, że mogą się całkowicie dobrze dogadywać, może być spokojnie więcej, a właśnie druidzi potrafią tych zwierząt oswoić w ciągu całego swojego życia bardzo dużo w tym samym czasie i nie robi to żadnych problemów, więc tutaj wydaje mi się, że no kwestia podejścia do chowańców jest tak indywidualna i tak wyjątkowa jak te same chowańce, bo jest ich dużo, każdy jest inny. Każdy jest jakąś manifestacją trochę osobowości tego maga, który je tworzy lub przywołuje.
Tak, no a jak już się tak kręcimy wokół tego tematu, jakie są typy tych chowańców, to zróbmy jeszcze jeden krok w bok i przypomnijmy też, że jakby sama powaga tematu chowańców też się zmieniła na przestrzeni edycji i kosztów dla czarodzieja związanych z tworzeniem chowańca, bo o ile w pierwszej edycji chowaniec to było jednak przydatne, ale tak naprawdę narzędzie, które no wymagało tam czasu, żeby stworzyć jakiejś wiedzy, ale jego strata, no o ile nie była, powiedzmy, pozytywnym doświadczeniem, no to było to ryzyko, z którym każdy czarodziej się liczył, no i się zdarzało. O tyle czwarta edycja rzuca tutaj już większe wymagania. Czarodziej musi więcej poświęcić, żeby takiego chowańca stworzyć, bo tutaj w ramach rytuału wchodzą nam takie rzeczy jak punkty przeznaczenia i determinacji, czy też ilość ran, więc stworzenie tego chowańca no, wymaga od czarodzieja więcej, koszt jest zauważalnie wyższy, no co wiąże się z tym, że i strata jest dużo bardziej dotkliwa, bo też w ramach tej więzi, jak już wspomnieliśmy, ona działa w obie strony, ale nie zawsze z takim samym natężeniem i o ile, jeżeli czarodziej zginie, to chowaniec w większości wypadków po prostu no, przestanie istnieć po jakimś czasie. O tyle w wypadku odwrotnym, kiedy to chowaniec zginie, no, czarodziej wciąż zostaje, natomiast w niektórych edycjach właśnie koszt był na tyle duży stworzenia tego chowańca, że pomysł przechodzenia przez, nie wiem, chowańce co roku nie jest praktyczny czy akceptowalny. Zwyczajnie po prostu koszty są zbyt wielkie.
Najtrudniejsze do odnalezienia miasto Imperium to oczywiście Delbert, często mylone z Delbren. A skąd te pomyłki? Czas na odrobinę historii. Na mapie pierwszej edycji Delbert znajduje się na północny wschód od Altdorfu i północ od rzeki Talabek w wielkiej prowincji Midlandu. Jednak w potępieńcu Delbert znajduje się już na drodze Altdorf-Middenheim nad rzeką Dale. W efekcie tego na mapie burzy chaosu Delbert przesunięty został na północ, co sprawiło, że i druga edycja umieściła Delbert przynajmniej o 100 mil dalej na północ niż pierwsza, utrzymując tę lokalizację w kampanii 1000 tronów. Zatrudniany przez GW Andy Loch, chcąc rozwiązać konflikty między edycjami, postanawia, że wszystkie mapy pierwszej edycji, błędnie jako Delbert, opisywały miasto Delbren, zrzucając winę na leniwych, rejklandzkich kartografów. Zatem tworząc nową wersję Wroga w Cieniach, zastępuje oddalone od pierwotnej lokalizacji o 150 mil Delbert nowym Delbren, aby miasto znajdowało się w miejscu pasującym do fabuły kampanii. I stąd wszystkie nieporozumienia związane z Delbert, Delbren i leżącego czasem nieopodal Schoppendorf. A zatem gdzie ostatecznie leży Delbren? Tam, gdzie w czasach pierwszej edycji znajdował się właśnie Delbret, który ty możesz posiadać na wyjątkowej mapie od niepraktycznego kartografa, aby już nigdy nie zaginął.
I przechodząc teraz do podziału chowańców pod względem tego, jakie pełnią funkcje, to tutaj tylko jedna taka uwaga ode mnie na sam początek, że ten podział już istniał w pierwszej edycji zasadniczo, natomiast tam była drobna różnica, ponieważ tam był jeszcze czwarty rodzaj chowańca, który był asystentem, a w czwartej edycji ten asystent jest jakby umiejętnością dla jednego z tych typów chowańców, no nieważne. Natomiast ten podział w pełni opisuje tylko te chowańce tworzone przez magów kolegialnych, a nie te chowańce, które są przywołane jako zwierzęta. Zwierzęta nie mogą pełnić wszystkich tych funkcji, natomiast jeżeli chcemy opowiedzieć o funkcjach, jakie w ogóle mogą mieć familiary, jakie mogą mieć chowańce, to tutaj trzeba wymienić je chyba wszystkie.
Tak, więc mamy asystenta, który, jak mówisz, był w pierwszej edycji, ale odpadł. No i to miało służyć jako taki typowy sługa, co to troszeczkę pomoże niejako ogarnąć wieżę czarodzieja, no i wykonuje takie proste funkcje, żeby życie czarodzieja było łatwiejsze, to poda książkę, może nawet naleje herbatę, tego typu rzeczy. Potem mamy chowańca bojowego. Nie wiem w zasadzie, jakie jest polskie tłumaczenie, więc nazwijmy go bojowym.
I to chyba rzeczywiście... jeszcze nie wyszła polska wersja Hands of Magic. No więc oficjalnego jeszcze nie ma. Powiedzmy, że jest bojowy.
Tak, więc jest to chowaniec, który zwykle jest przedstawiany jako właśnie tam dochodzący do rozmiarów halflinga, taki konstrukt humanoidalny z mieczem w zbroi, który no, ma służyć do tego, żeby fizycznie bronić swojego stwórcy.
Przy czym dodajmy, że ten miecz i zbroja to jest całkowicie opcjonalne, bo jest to jednak magiczne stworzenie i nie musi mieć miecza, nie musi mieć zbroi, może mieć cokolwiek tego, ważne, żeby waliło w przeciwników.
Dokładnie. Dodatkowo mamy potem chowańce od czarów, czyli to są takie chowańce, które same mogą rzucać zaklęcia, których wcześniej były nauczone przez naszego czarodzieja. Oraz chowańce mocy. Chowańce mocy z kolei służą do tego, żeby jakby wzmagać moc swojego stwórcy. I o ile w poprzednich edycjach, to jeszcze w tej pierwszej, to było na zasadzie dodawania tych punktów magii, które kiedyś były wykorzystywane, o tyle teraz w czwartej edycji jest to zorganizowane jako po prostu dodatkowe modyfikatory, z których może korzystać czarodziej, czy to tam splatając, czy rzucając zaklęcia.
Tak, i właśnie tymi chowańcami mocy mogą zostać przywołane przez druidów zwierzęta. To jest to tutaj ograniczenie.
Tak. Do tego dodajmy, że oprócz tego chowańca mogą mieć szereg innych umiejętności, żeby były przydatne. I chyba taka jedna z większych zmian też na przestrzeni edycji to jest właśnie fakt, że w pierwszej edycji chowańce nie mówiły w ogóle, chociaż były w stanie zrozumieć polecenia swojego stwórcy, a oprócz tego mimiką i zachowaniem wyrażać swoje opinie na różne tematy. O tyle czwarta edycja uznała, że chowańce zawsze znają rodzimy język swojego stwórcy, no i dodatkowo mogą też zostać nauczone innych języków oraz jeszcze niejako intuicyjnie rozumieją język magiczny, z racji, no, że same są stworzeniami tak naprawdę zrobionymi z magii, tak?
Przy czym wyjątkowo ciekawą rzeczą, jeśli chodzi o porozumiewanie się, są chowańce, które są zwierzętami, bo choć na początku one jako takie nie mówią, to później mogą, mają też swoją ścieżkę rozwoju w czwartej edycji, to mają możliwość nauczenia się i telepatii, żeby porozumiewać się ze swoim stwórcą, znaczy właśnie nie stwórcą, ze swoim magiem, którego oswoiły sobie. Bo prawda jest taka, że to one sobie oswoiły tego człowieka, to tak wiesz. Zwłaszcza jeśli są to koty, wszyscy o tym wiemy. A później mogą w ogóle mówić w tym języku, jednocześnie zachowując zdolność do porozumiewania się z innymi zwierzętami. Więc w połączeniu z tym, że są takie umiejętności, które pozwalają magowi kontrolować to zwierzę i patrzeć przez jego oczy, to się robi naprawdę bardzo potężny dodatek do drużyny. Ale to tylko tak na marginesie.
Tak, no to taki typowy kazus, nie wiem, tego kruka do wysyłania na przeszpegi niemal jak drona, prawda? Który jest w stanie tam przekazać różne informacje. No i generalnie z racji tego, że chowańce są relatywnie małe, a mogą być nawet bardzo małe, to właśnie ich możliwości, żeby się gdzieś dostać relatywnie niezauważonymi i zdać potem raport z tego, co widziały, może nawet co słyszały, wydaje się być jedną z ich bardziej przydatnych cech, pomijając nawet te zdolności do rzucania zaklęć, czy tam wzmagania siły zaklęć swojego stwórcy. Wydaje mi się, że te bojowe chowańce są chyba takie de facto najsłabsze ostatecznie rzecz biorąc, no najłatwiejsze też do zastąpienia, prawda, no bo taki chowaniec to mniej więcej stanowi problem właśnie na poziomie tam średnio bojowego niziołka, więc no nie jest to wielka potęga na polu bitwy, chociaż też można je doposażać. Mamy informacje o tym, że chowaniec może walczyć magiczną bronią, więc nie jest tak, że się nie da z tym nic wymyślić, żeby taki chowaniec jednak był większym przeciwnikiem niż można by się spodziewać, no ale wydaje mi się, że ich największa użyteczność jest właśnie takimi dłońmi, oczami i uszami z dala od ciała, które mogą troszeczkę samoistnie reagować, angażować, zbierać informacje, robić tego typu rzeczy.
Wiesz, ja się tak zastanawiam, jakie są etyczne implikacje podnoszenia do rangi familiara jakichś zwierząt właśnie, bo wiesz, bierzesz takie zwierzę, podnosisz je jakby uplifting mu robisz, jak w science fiction magią, zwiększasz jego inteligencję i w ten sposób odcinasz je całkowicie od reszty swojego gatunku. Ono jest samoświadome, wie, co się z nim dzieje i może ci o tym powiedzieć. Mógł sobie mieć święty spokój, biegać po polach i tak dalej, a teraz ten kot jest zaangażowany w jakieś badania magiczne. Była tam taka fajna kotka, ale teraz się nie porucham, bo o czym ja mam z nim rozmawiać?
Mi to przypomina, to będzie srogie odejście od tematu, ale była taka książka Grega Igana, nazywała się Diaspora, takie hard science fiction, gdzie ludzkie możliwości zmiany ciała i wszystkiego poszły daleko, w takie naprawdę high science fiction, z możliwościami pełnego uploadu do netu, pełnej cybermodyfikacji, pełnej biomodyfikacji. I tam jest taki fragment właśnie o społeczeństwie, które jest na tyle mocno biomodyfikowane i to w sensie każda poszczególna jednostka od siebie odeszła na tyle, że są de facto innymi formami życia i podstawą tego społeczeństwa jest to, że jakby wszyscy w tym społeczeństwie są w stanie ze sobą się porozumieć za pośrednictwem iluś innych członków tego społeczeństwa, bo to chodzi o to, że jeżeli jedna osoba wyewoluowała, nazwijmy to, w coś, co jest bardziej rybą, a druga w coś, co jest bardziej ptakiem, to potrzebują ileś ogniw różnych dziwnych ewolucyjnych między rybą a ptakiem, żeby móc się porozumieć, żeby słowa, myśli i w ogóle to, co chcą przekazać, miało jakikolwiek sens. Ale myślę, że to jest duże odejście od tematu, więc zostawię, jak coś to polecam, bo świetna książka, ale no, nie mająca tak dużo z Warhammerem wspólnego, żeby o tym mówić dalej chyba. Ale tak, no rzeczywiście z takimi zwierzętami ciekawie może być na sesji, tak bardziej rozluźniając ten temat. Ja muszę przyznać, że mi się strasznie podoba właśnie pierwsza edycja Królestw Magii, jak ona opisywała nasze chowańce, ponieważ tam jest nie w samych zasadach i w mechanice, ale w tym takim luźnym opisaniu tego dużo możliwości a propos tego, jak one mogą być unikalne i jak bardzo powinny mieć swój charakter, w sensie, że chowaniec nie powinien być tylko takim start blokiem, który gdzieś tam się przydaje czarodziejowi, który go stworzył, ale właśnie, że mają mieć swoją osobowość, swoje pomysły, swój sposób wyrażania opinii, czy to o świecie, czy to o czarodzieju, pomimo tego, że nie mogły mówić. No i rzeczywiście są tymi wyjątkowymi istotami na świecie, które nie mają w zasadzie z niczym innym zbyt wiele wspólnego, pomijając właśnie czarodzieja, który je tam stworzył, czy też podniósł do tej magicznej rangi, jak wspomniałeś, co na swój sposób też tłumaczy może siłę tej więzi, ponieważ dla większości chowańców nie ma nikogo innego na świecie, pomijając czarodzieja, który
może miałby cokolwiek z tego zrozumieć, prawda? Dokładnie. Tak. No i wiesz, chowanie jest też może być pewnym problemem dla maga, zwłaszcza jeżeli zwraca na siebie zbyt dużą uwagę, a inkwizycja w konkretnych miejscach nieszczególnie jest przywiązana do jakichś tam dekretów prawa i bardzo chętnie uzna go po prostu za wiedźmę, ale samego chowańca za pomniejszego demona, bo takie rzeczy też się mogą zdarzyć.
No tak. Zresztą też nie bez powodu. No ale z drugiej strony czarodzieje też mają właśnie możliwości, żeby stworzyć te chowańce, które będą w ogóle nie wyglądały na coś więcej niż zwykły przedmiot. Takie chowańce może być, nie wiem, kryształowa kula, która sobie leży na stoliku, a mimo wszystko pod wpływem własnej woli potrafi się poruszać, toczyć czy skakać. Troszeczkę jak, nie wiem, pamiętacie na przykład rączkę z rodziny Adamsów, prawda? Która no de facto pasuje do takiego opisu chowańca, tylko ona tam nie była tak bardzo chyba przytwierdzona do jednej konkretnej postaci, miała więcej tej swojej własnej woli, ale myślę, że to jest jeden z takich fajnych archetypów, jakby ktoś się zastanawiał, co z tym na sesji robić, jak to wprowadzać.
Tak, no generalnie to chyba wszystko, jeśli chodzi o chowańce. Miały jeszcze inne minusy, ale to w drugiej edycji tam ułatwiały korupcję, otwierały bardziej na chaos. W zależności od tego, w jaką edycję gracie, takie szczegółowe zasady dotyczące chowańców tam znajdziecie, a one naprawdę się różnią w zależności od edycji.
Wiadomo, druga edycja bardziej padało, błoto było trochę głębsze.
Tak, można było dostać obsesji na punkcie swojego familiara. Tak, 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 tak.
Czaszki były wszędzie. Generalnie mrok, smutek i ból chowańców.
I nikt nie spodziewał się sigmaryjskiej inkwizycji.
Dokładnie.
No.
A tymczasem będziemy kończyć. Zresztą cały ten pomysł na odcinek wziął się z tego, że i na naszych sesjach spodziewamy się, że jakiś chowaniec się pojawi prędzej lub później.
No tak, za jakieś 9 miesięcy pewno.
Ale przy naszym tempie to ja myślę, że w przyszłym roku może coś będzie w tej materii, więc nie przejmujcie się. Nic pilnego.
Dziękujemy serdecznie naszym patronom, którzy wsparli powstanie tego odcinka. Jeśli chcielibyście do nich dołączyć, to wszystkie linki znajdują się w opisie.
Oczywiście zapraszamy również na nasz serwer Discord, gdzie o różne opinie na temat Warhammera i innych rzeczy można walczyć ze sobą jak zazdrosne chowańce o uwagę swojego czarodzieja.
A my się z wami na dziś żegnamy i do usłyszenia już niebawem.
Tak, no i oczywiście klikajcie nam wszystkie lajki, suby i inne rzeczy, żeby rytuał przyzywania kolejnego odcinka nam się udał.
Nam, wam się udał.
O, właśnie.
O, właśnie.
Tak, to jest wasza wina, to wszystko od was zależy, tak? Powinniśmy częściej tak zwalać, wiesz, winę i odpowiedzialność na słuchaczy. Tak na zasadzie, no klikaliście mało lajków, nie było odcinka, tak? No, można było więcej? No można było, ale nie. Bo komu by się chciało kliknąć tam dzwonek i te wszystkie rzeczy, które się tam klika? Suba,
no tak.
Mamy
tak,
wysłać, tak, babci.
Tak, dokładnie, no. Trzymajcie się. Cześć i chwała Imperium.
Chwała.